Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witamy serdecznie, panie
witam
dyrektorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże, ojcze redaktorze, witam słuchaczy Radio Maryja, witam serdecznie.
Panie dyrektorze, dziś 27 stycznia w 1945 roku oswobodzono 7 tysięcy więźniów największej fabryki śmierci, w tym ponad 300 dzieci. Niemieckiemu kierownictwu obozu Auschwitz nie udało się zatrzeć, bo o tym też cały czas myśleli, by zacierać ślady. I przez cały czas istnienia Auschwitz-Birkenau pełnił rolę obozu koncentracyjnego, w którym i w krótkim czasie od założenia stał się największym niemieckim obozem śmierci. To bardzo taka tragiczna karta historii ludzkości. Zdarzyło się to podczas II wojny światowej. Wspominamy dzisiaj oswobodzenie więźniów. Jak pan patrzy, jak my, jako ci, którzy wspominamy historię, ona jest trochę trudna, prawda, upominamy się o tą prawdę historyczną, wiemy, że każde państwo też próbuje jakoś nawet swoją narrację prowadzić i teraz czy mamy się porozumieć co do historii, jak ją czytać, jak ją rozumieć, jak się jej uczyć.
Oczywiście, ojcze redaktorzy, drodzy państwo, historia jest zmierzaniem do obiektywnego zapisu faktów. No ten fakt, i to jest bardzo trudne, to jest największa trudność tejże historii, ten fakt jest taki, że Niemcy w porozumieniu z Sowietami na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow rozpętali II wojnę światową. Niemcy stworzyli całą sieć i szereg obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Pamiętamy, że niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz powstał po to, aby najpierw został stworzony dla Polaków ten pierwszy transport z 14 czerwca roku 40 z ponad 700 więźniami. To byli więźniowie polscy. Potem, gdy Auschwitz, mówiąc kolokwialnie, rozwijał się w kierunku fabryki śmierci i wprowadzono III Rzesza Niemiecka, Niemcy wprowadzili kwestię ostatecznego rozwiązania, jak to nazywali, ludności i mordowania ludności żydowskiej. Był to też w swoim wymiarze regularny obóz zagłady. Dzisiaj Auschwitz jest symbolem cierpienia i cierpienia Polaków, Żydów z całego świata. I myślę, że Polacy są w tyle jako naród, w tyle szczęśliwej i nieszczęśliwej jednocześnie sytuacji, że historię z II wojny światowej po prostu mogą opowiadać zupełnie inaczej niż nasi wschodni sąsiedzi, Federacja Rosyjska, którzy aby przebijać się w dialogu historycznym muszą fakty nadwyrężać, czy muszą historię przepisywać na nowo. Oczywiście polityka historyczna jest bardzo ważnym aspektem tak zwanego soft power i działania każdej dyplomacji niezależnego, niepodległego państwa, a także państwa autorytarnych, jak dzisiejsza Rosja. I dlatego dokładamy wszelkiej dbałości, mówię tutaj jako dyrektor Państwowej Instytucji Kultury i Muzeum II Wojny Światowej, aby tą prawdą o polskim doświadczeniu dzielić się na całym świecie i w Polsce z kolejnymi pokoleniami.
Kolejny raz wspomnienie, ale wiemy, że ono też wywołuje takie międzynarodowe nieraz napięcia, zarówno polityczne, kulturowe. No kwestia tego doświadczenia, bo Trzecia Rzesza w porozumieniu, jak pan mówi, ze Związkiem Sowieckim, to te dwa totalitaryzmy jakoś zostały połączone, te dwa kraje. No i teraz chociażby czytam informacje z wczoraj. Prezydent Rosji Władimir Putin po raz kolejny próbuje forsować swoją wersję przebiegu II wojny światowej i w przeddzień uwolnienia więźniów Auschwitz nakazał wprowadzenie kar za zrównywanie totalitaryzmów niemieckiego i radzieckiego. Chce taki zapis nawet umieścić w konstytucji.
No oczywiście Władimir Putin bardzo w sposób bardzo radykalny mija się z prawdą historyczną i wykorzystuje niestety historię jako narzędzie z jednej strony do mobilizowania narodu rosyjskiego dzisiejszego, a z drugiej strony do utrzymywania się przy władzy. Tego typu zapisy w rosyjskim prawodawstwie będą obowiązywać na tym terenie, ale już poza granicami Rosji wiemy, że będą budzić z jednej strony zdziwienie, a z drugiej strony śmiech przez łzy. No, totalitaryzm sowiecki odpowiadał według autorów Czarnej Księgi Komunizmu za śmierć około 100 milionów ludzi na całym świecie. Trzeba pamiętać, że Stalin zaczął mordować na długo przed tym, nim nawet do władzy doszedł Adolf Hitler i nim powstała III Rzesza Niemiecka. Przecież przed rokiem 1939 komuniści zabili 7 milionów ludzi, swoich obywateli, obywateli Związku Sowieckiego, Polaków mieszkających tam w wyniku operacji antypolskiej NKWD, Kazachów i wiele innych narodów. W moim uznaniu, jako historyka, zrównywanie obu totalitaryzmów, które podpisały ze sobą porozumienie, Hitler ze Stalinem, Ribbentrop z Mołotowem w ich imieniu, jest odpowiednie. To są dwie złe moce, jedna czerwona, druga czarna, bardzo do siebie radykalnie czarne i bardzo do siebie podobne, też ten narodowy socjalizm i komunizm, wbrew temu, co moglibyśmy myśleć, także pod względem samych wartości i programów były do siebie podobne i te rozwiązania, które wprowadza Władimir Putin, powiedziałbym, że są właściwe dla rozumowania polityki przez prezydenta Rosji, a dalece odległe od historycznej prawdy.
Każde państwo ma prawo do prowadzenia tej swojej polityki. Widzimy, jak to czynią Niemcy, Rosja, jak to czynimy my. Niemcy, jak gdyby w tej polityce już od lat końca 50., 60., tą narrację prowadzą. My mieliśmy trochę inną sytuację. Po roku 45., tak możemy powiedzieć, jako kolonia Związku Sowieckiego, nie mogliśmy prowadzić własnej polityki historycznej. Byliśmy ubezwłasnowolnieni. I pytanie, jak to się zmieniało na przestrzeni? Czasami tak mówimy, że ten taki znaczący rok 89., ale dziś widzimy, że ten stół okrągły ma wiele kantów. I te lata, które, no, chociażby rok 2015, ta polityka historyczna, czy zmienia się, jak się ona zmienia? Gdyby pan z perspektywy historii pomógł nam też na to patrzeć, czy damy sobie radę właśnie z tą narracją niemiecką, czy chociażby rosyjską?
Ja jestem, ojcze redaktorze, drodzy państwo, wielkim optymistą i ta zmiana, która miała miejsce w roku 2015, kierunek działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kolejne nowe, prężne instytucje z kontaktami międzynarodowymi, powstające nowe muzea, takie jak to na Westerplatte, jak Muzeum Historii Polski, pokazuje, że jesteśmy w dogodnym, we właściwym momencie przywracania wiedzy o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej właśnie w kontekście międzynarodowym. Natomiast wcześniej, tak jak wspomniał ojciec redaktor, po roku 45 nie było takiej możliwości, aby prowadzić niezależną politykę historyczną, w ogóle cokolwiek niezależnego. No, byliśmy sowiecką kolonią. Po roku 45 musieliśmy realizować pewne zapisy i ustalenia, które często były sprzeczne z interesem niepodległego, zazwyczaj były sprzeczne z interesem niepodległego państwa polskiego, co nie znaczy, na to, przy okazji powiem, że nie postępowały badania naukowe, na przykład nad historią niemieckiej okupacji. Okres PRL-u, mimo że pomijał datę 17 września i wiele złych aktywności, tragicznych aktywności Armii Czerwonej, to w kontekście zbrodni niemieckich te badania mogły postępować i z tych badań korzysta się także po roku 89. No i przechodząc do tej trzeciej rzeczy, do trzeciej Rzeczpospolitej, do okresu transformacji ustrojowej, no możemy już dzisiaj z perspektywy czasu powiedzieć, że trzecia Rzeczpospolita w latach 90. nie radziła sobie przez większość czasu, nie tylko z regulowaniem kwestii historycznych i przywracania sprawiedliwości transformacyjnej w całej Polsce, w samej Polsce, a co dopiero w dyskursie międzynarodowym.
Te dzisiejsze uroczystości, które wspominamy, one też, no, z racji sytuacji epidemicznej będą odbywały się online. Około godziny 16 naszego czasu, ten Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pan prezydent Andrzej Duda też przekaże specjalne przesłanie z okazji obchodzonego dzisiaj na świecie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. to święto przypada, tak jak wiemy, dziś z racji 76. rocznicy od tego wydarzenia, wyzwolenia. Ten dzień o ofiarach został uchwalony przez ONZ, by zachować pamięć też o Żydach pomordowanych w czasie II wojny światowej. Też patrzymy na to, że Auschwitz to przypominamy to, by nie zapomnieć też o polskich ofiarach niemieckich zbrodni, bo tych zbrodni odbywało się to takie bardzo znaczące, to dzisiejsze wydarzenie i obóz Auschwitz-Birkenau, gdzie mordowano Żydów, ale wiele narodowości i też my jako Polacy ucierpieliśmy, to w końcu też na naszym terenie Niemcy dokonywali okupacji, do tego włączyła się Rosja.
Naturalnie należałoby w tym miejscu wspomnieć oczywiście ten dzień 27 stycznia i Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przywołuje w pamięci wszystkie ofiary obozów koncentracyjnych, także obozu koncentracyjnego pierwszego założonego w Rzeszy Niemieckiej, a więc obozu Dachau, który był kaźnią dla polskiego duchowieństwa katolickiego. W związku z tym łączymy się w bólu i ze wszystkimi narodami, które ucierpiały w wyniku niemieckiej okupacji i, co podkreślam, porozumienia sowiecko-niemieckiego, które do wojny doprowadziło. O tej odpowiedzialności też nie możemy zapominać, że gdyby nie porozumienie dwóch systemów totalitarnych, to historia potoczyłaby się zupełnie, być może zupełnie inaczej, choć to już historia alternatywna. I dzisiaj ten dzień, przyjęty w 2005 roku przez ONZ, przypomina, do czego prowadzą rządy totalitarne, do czego prowadzi totalitaryzm. Wprawdzie dzisiejszy dzień jest poświęcony totalitaryzmowi niemieckiemu, ale dzisiejszy dzień przestrzega przez każdą formą totalitaryzmu, który przyniósł tak tragiczne skutki.
Panie dyrektorze, przy okazji, że pan jest razem z nami, pan wspomniał też chociażby to muzeum na Westerplatte, wokół niego w ostatnim czasie też wiele jakichś takich, nie chciałbym powiedzieć nieporozumień, no ale właściwe też zagospodarowanie tego miejsca, właściwe upamiętnienie, to też w gestii Polski, państwa polskiego, no i tej właściwej narracji, nie czegoś robienia na siłę, ale też żebyśmy my byli świadomi tego, co tam dokonało się, żebyśmy też byli dumni z naszej postawy jako Polaków i tego, że zmagaliśmy się, prawda, odważnie z okupantem.
To mówimy, ojcze redaktorze, w kontekście Westerplatte o tych bohaterach, którzy jako pierwsi stawili czoła niemieckiej machinie zbrodniczej. Oni zginęli, poświęcili swoje życie dla Rzeczpospolitej, a tymczasem, i to dotyczy również naszej rozmowy, także po roku 89 nikt o nich się nie upomniał. Dopiero po roku 2015 archeologowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnaleźli ich szkielety, 9 szkieletów bohaterów, a już nawet 10 szkieletów bohaterów z Westerplatte. Są to nasi bohaterowie, którzy w powszechnej świadomości są. Symbol Westerplatte jest bardzo znaczący, ale jakże tu uczyć patriotyzmu, poświęcenia dla ojczyzny, jeśli nasi bohaterowie od 80 lat nie mają swojego miejsca spoczynku. To jest nasz obowiązek i narodowy, i cywilizacyjny, ludzki, ale też chrześcijański, aby zmarłych pochować. W związku z tym Westerplatte jest i pozostaje symbolem polskiego oporu wobec zła totalitaryzmu. Dlatego przygotowujemy tam Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Myślę, że już nie ma, ojcze redaktorze, drodzy państwo, większych kontrowersji wokół Westerplatte. Mam taką nadzieję. Westerplatte będzie miejscem, które będzie łączyć wszystkich Polaków w refleksji o polskiej tragicznej, momentami pięknej historii XX wieku i w szacunku dla naszych wielkich bohaterów. To jest oczywiste, że to miejsce zasługuje na szczególną uwagę i na to, aby powstało tam muzeum. Chciałbym złożyć uroczystą przysięgę, że takie muzeum do roku 2027 wybudujemy.
Muzeum plenerowe, tak? Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku.
Tak, to będzie muzeum plenerowe, park historyczny, który będzie łączył rekonstrukcję i uczytelnienie starych, oryginalnych budynków wojskowej składnicy tranzytowej ze wzniesieniem jednego pawilonu wystawienniczego. No i co najważniejsze w moim uznaniu, w tym miejscu sercem Półwyspu, sercem nowego muzeum będzie cmentarz obrońców Westerplatte, na którym to pochowamy 1 września 2022 roku odnalezionych i zidentyfikowanych polskich bohaterów.
Bardzo dziękuję panie dyrektorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.